divina cruz, radiante de luz y con sus caricias.
Przygarnij Latynosa do domu. Republika Latina.
Porque soy pobre, soy pobre como tú.
Przygarniamy dzisiaj całą gromadę meksykańską i przygarniamy również mieszkańców Istmo de Tehuantepec, przesmyku tehuantepeckiego, bardzo ciekawej części stanu Oaxaca. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, części stanu Oaxaca, o której mało kto wie. Nie powiem szczerze, że bardzo źle, że mało kto wie. Nie wiem dlaczego mało kto wie, dlatego że kiedy powiedzmy jadą grupy objazdowe przez Meksyk, przez południową część tego kraju, południowo-wschodnią, no, przynajmniej tak ja pamiętam ze swojej historii życia, kiedy pracowałem jako pilot w Meksyku. Grupy zatrzymują się owszem w stolicy stanu, w mieście Oaxaca, które jest przepięknym miastem. Mamy zwiedzanie miasta, mamy zwiedzanie ruin Monte Alban, mamy zwiedzanie miasta Mitla, czyli kolejnej strefy archeologicznej, która znajduje się już poza miastem Oaxaca. Kilku innych ewentualnie jeszcze gdzieś tam miejsc na Wyżynie Oaxaceńskiej. No i po czym ludzie wsiadają w autobus i bardzo szybko, znaczy no bardzo szybko, na tyle na ile można, bo powiem tylko tak, dla zobrazowania powiedzmy geograficznego, gdzie o której części Meksyku mówimy. Mówimy o południowo-wschodniej części Meksyku nad Oceanem Spokojnym. Natomiast tak, miasto Oaxaca, te wszystkie miejsca, które wspomniałem, czyli w zasadzie mówimy tutaj o płaskowyżu oaxaceńskim, czyli o mniej więcej wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza. Żeby zjechać na Istmo de Tehuantepec, czy żeby przyjechać do stanu Chiapas, żeby ominąć góry, trzeba rzeczywiście zjechać no, tych kilkaset metrów na dół, no, prawie nad sam poziom morza. Zmieniamy klimat, zmieniamy roślinność, zmieniamy troszkę też kulturę. No i pojawiamy się w Istmo de Tehuantepec na ziemi, gdzie jest gorąco, wilgotno i którą ludzie zazwyczaj chcą jak najszybciej przejechać, bo jest za gorąco i za wilgotno i za duszno i za parno. Tymczasem warto się w niej na jakiś czas zatrzymać. A dlaczego? O tym zapytamy się naszego gościa. Ahora mismo me gustaría que hablemos un poquito de tu pequeña patria, o sea, del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán de Zaragoza, un poquito también de Oaxaca, porque de mi experiencia propia como guía de turismo, cuando trabajaba con los grupos, cuando estuvimos pasando por los recorridos por el sureste de México, por supuesto, uno de los puntos para visitar fue el estado de Oaxaca. Sin embargo, en el estado de Oaxaca, la gente para visitar la ciudad, la capital, para visitar la ciudad antigua, para visitar Monte Albán, para visitar Mitla, que está un poquito más lejos. Eventualmente, eso también es para visitar Hierba del Agua, las cascadas. O sea, estamos hablando de esa parte montañosa y luego eso para poder pasar hacia otro estado, o sea, hacia el estado de Chiapas, la gente tiene que bajarse por muchas curvas. Como yo recuerdo eso, pasando de Mitla más o menos hacia el Istmo, hacia Tehuantepec, uno tiene que pasar como más o menos 700 curvas, porque una vez eso, yo estaba contando. La conté, sí, de verdad, la conté eso como, bueno, al frente, eso, bueno, junto con el chofer estuvimos contando, ¿no? Porque esa es también una parte de donde no hay nada, ¿no? Y si estamos saliendo por la tarde, ya entonces tú puedes contar las curvas, no tienes que contar nada a la gente y te estás pasando y, bueno, puedes contar. Entonces tienes que bajarte hacia el nivel del mar, de Pacífico. Unos grupos paran por allá para la pernocta en la parte totalmente diferente a la parte montañosa, la parte calurosa, la parte muy húmeda, la parte donde para los europeos, especialmente para los polacos, es bien difícil existir, porque por el calor, por la humedad, etcétera. Bueno, para ustedes eso creo que es normal, pero para los polacos eso es difícil. Bueno, si un polaco no está en un hotel en un cuarto aire acondicionado, es difícil. Y luego, entonces, bueno, pasamos por la pernocta, nos despertamos, desayunamos y ya vamos para Tuzla Gutiérrez, ¿no? Entonces por otras curvas, ¿no? Pero dejamos Istmo de Tehuantepec, Bueno, eso a veces hay que decirle a la gente que eso es la parte más estrecha de México entre ambos océanos, o sea, entre Pacífico y Atlántico, que también eso, por ejemplo, tenemos la zona de los vientos, etcétera, ¿no? Pero generalmente yo recuerdo cuando estaba pasando por una de las primeras veces, no sabía qué decirle a la gente. Solo después, bueno, leí un poquito del Istmo y me di cuenta que eso es la tierra. Bueno, no solamente de gran naturaleza, pero también de gran de culturas grandes, ¿no? Eso, por ejemplo, con las raíces zapotecas, etcétera, ¿no? La tierra de brujas también, que como dicen unos mexicanos, no sé si eso es verdad, que las mujeres que vienen del Istmo son las brujas, pero espero que tú nos vas a comentar de eso.
Bueno, Juchitán efectivamente está dentro de los 500, son 570 municipios en el estado de Oaxaca. Y más de 400 se rigen por usos y costumbres. Eso es un logro pues, de los pueblos indígenas que lo hace un estado bastante particular. Porque estos pueblos autónomos se refiere a que, aunque estamos metidos en un sistema partidista, ¿no? Nosotros somos quienes decidimos el futuro y el presente de nuestros pueblos. Que eso lo hace una cosa particular en todo el mundo. Y Juchitán en específico se encuentra justo en esta parte estrecha del Istmo de Tehuantepec, una parte importante pues, en la historia, y por lo mismo lo hace siempre un referente. Acordémonos que México, y eso no lo digo yo, sino lo dice Kuczynski, el historiador, México fue el centro del mundo. ¿Por qué? Porque fue el centro donde venía todos los productos de Asia hacia Europa. El punto de encuentro entre esos dos hemisferios fue América, pero América además en esta franja donde desde los años del siglo XVII se intentó hacer un canal como el de Panamá. Entonces fue un lugar importante desde esos momentos, un lugar de intercambio donde llegaba la nao de China, donde mucho de esa cultura de comercio y de desplazamiento incidió, por ejemplo, en nuestra ropa, ¿no? Nosotros, la ropa de nuestro pueblo es una ropa que
está la tuya es ahora mismo de yucateca.
No, la mía es yucateca ahora, pero me refiero a la de las mujeres. Bueno, la ropa del hombre juchiteco es esta, que es yucateca, que viene de la parte más bien cubana y del Caribe. Pero la ropa de la mujer, que es la ropa para los que conozcan, obviamente, a nuestro emblema cultural mexicano, que es Frida Kahlo. Esa ropa viene del Istmo de Tehuantepec, que es una ropa de Juchitán, que está influenciado justo por esos vaivenes de los mantos de Sevilla que llegaban, iban a Sevilla y regresaban. De ahí viene. Y eso es como una parte fundamental porque eso hizo que fuera y que es hasta la fecha Juchitán y el Istmo un lugar comercial pues muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros abastecemos a toda esta zona, no solamente al Istmo, abastecemos a la zona de la sierra, porque el Istmo está conectado también con la parte posterior de la sierra que va hacia la Mixteca oaxaqueña y luego hacia la Mixteca poblana y de ahí hasta el centro de la Ciudad de México. O sea que es una zona comercial muy, muy, muy importante. Y con el tiempo nosotros tuvimos también muchos sucesos históricos de resistencia que también han sido como definitorios para nuestro lugar, como por ejemplo en México se libró durante la invasión francesa también una batalla en el Istmo de Tehuantepec, como la batalla de 5 de mayo en Puebla, donde logramos vencer a los franceses y sostener nuestra autonomía como zapotecos, ¿no?
¿Cuándo eso fue?
En 1805, igual que en la misma época. Y después nosotros también muchos batallones de México estuvieron pues obviamente metidos dentro de toda la Revolución mexicana, ¿no? De ahí viene también otra parte de la importancia de Juchitán, que tiene que ver con la construcción de identidad que se da, sobre todo en toda la época post-revolucionaria, ¿no? O sea, Juchitán se vuelve un lugar donde se encuentra justo el lugar para construir un imaginario también del país, ¿no? Y de ahí viene todo el muralismo mexicano, ¿no? Y pues todos los pintores de ese momento, Diego Rivera, Orozco, todos viajan, y no solamente ellos, ¿no? Sino toda la escuela que viene posterior, la Escuela Mexicana de Pintura, pues van a Juchitán. Y eso pues también a la par de todos los, de muchos creadores que empiezan a llegar a México, pues con los problemas de de Europa, ¿no? Con las guerras, ¿no? Que empiezan a llegar a México. Y entonces ahí pasó, pues, desde Einstein, Cartier-Bresson y todos, muchos intelectuales que llegaron y vieron a ese lugar como un punto donde todavía había un arraigo que permitía ver a un México distinto, un México profundo. Y, pero por eso un México donde todavía había cabía la posibilidad de un México distinto, ¿no?
Mm-hmm. Nasz gość powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, w związku z tym postaram się je wszystkie opowiedzieć teraz ze wszystkimi szczegółami. Tak jak tutaj opowiadaliśmy, grupy, które kierują się przez stan Oaxaca ku stanowi Chiapas, przyjeżdżają przez Istmo de Tehuantepec, bo tak naprawdę nie ma innej drogi. Trzeba z tej wyżyny oaxakańskiej zjechać przez ponad 700 zakrętów, to powiem tak, że jeżeli chodzi o drogę, no rzeczywiście ta droga jest dosyć długa, bo to jest niby około 200 km, żeby zjechać z równiny na wybrzeże Oceanu Spokojnego. Natomiast zakrętów jest rzeczywiście bardzo dużo i to się nie jedzie przez 2 godziny, tylko się jedzie około 4-5 godzin. Dlatego też bardzo często bywa tak, że ten nosek po drodze jest po prostu potrzebny. Niby teoretycznie to jest tak, że tam po drodze nie ma nic ciekawego, bo rzeczywiście zmienia się troszkę krajobraz. To nie jest ten krajobraz taki trochę suchy, prawie półpustynny, gdzie mamy mnóstwo kaktusów na przykład. Ten krajobraz robi się coraz bardziej zielony, pojawiają się palmy kokosowe między innymi. No i rzeczywiście zmienia się inaczej wyglądają miejscowości i tak dalej, i tak dalej. No, troszkę tak, że tak powiem, dzielę się z Państwem tutaj moimi wspomnieniami, ale muszę powiedzieć, że drogę na Istmo de Tehuantepec cały czas mam przed oczami i zawsze do mnie wraca. Natomiast to nie jest takie miejsce, które można przejechać i się nie zatrzymać. Oczywiście większość osób tak robi, natomiast warto się zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o Istmo de Tehuantepec, o stanie Oaxaca, jest to jedno z najciekawszych miejsc, jeżeli chodzi o Meksyk, o jego kulturę, o jego historię również. No i warto sobie postudiować. Dlaczego? Jeżeli weźmiemy sobie cały stan Oaxaca, okaże się, że w stanie Oaxaca mamy ponad 570 gmin różnych, z czego ponad 400 to są gminy, w których dominuje ludność indiańska. Jeżeli chodzi o Istmo de Tehuantepec, ludność indiańska, która przeważa na tym terenie, są to Zapotekowie. Inne ludy indiańskie, o których warto wspomnieć, to są m.in. Mistekowie. Mówimy oczywiście o stanie Oaxaca cały czas. To są Mistekowie, to są Mazatekowie, to są Indianie Misie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlaczego mówimy tutaj o historii? Kiedy cofniemy się w przeszłość o kilkaset lat do czasów kolonialnych, już oczywiście po podboju, do Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, zobaczymy sobie, że tereny położone nad Pacyfikiem były czymś w rodzaju centrum świata. Przypomnę tylko osobom, które nie znają troszkę geografii Meksyku, że Istmo de Tehuantepec, czyli Przesmyk Tehuantepecki, to jest najwęższe miejsce, jeżeli chodzi o Meksyk, najwęższe miejsce pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Pacyfikiem. To jest również miejsce, gdzie mamy taką strefę wiatrów, bo rzeczywiście wiatr tam się wieje, bardzo silny po prostu wiatr, który z nad jednego oceanu idzie na drugi ocean. Natomiast jeżeli mówimy wracając do historii. W czasach kolonialnych handel pomiędzy Europą a Azją szedł w dwie strony. Mógł iść naokoło Afryki, natomiast mógł iść również w drugą stronę, to znaczy na zachód. I tak tym handlem sterowali Hiszpanie, żeby handel z Chinami szedł właśnie przez kolonie hiszpańskie, czyli przez Amerykę Łacińską, czyli przede wszystkim właśnie przez Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii, czyli obecny Meksyk. Warto tutaj wspomnieć o takiej miejscowości, która się nazywa Acapulco, która w tej chwili jest miastem turystycznym, natomiast kilkaset lat temu była jednym z najważniejszych portów nad Pacyfikiem. Na południe od Acapulco mamy stan Oaxaca, i mamy również Istmo de Tehuantepec i mamy również handlarzy, którzy stamtąd pochodzili i którzy tam na tamtych terenach działali. W związku z tym mamy wpływy nie tylko europejskie, mamy wpływy nie tylko indiańskie, czyli te wpływy autochtoniczne, ale mamy również wpływy azjatyckie, które też pojawiły się na tym terenie. Tak naprawdę było, tak jak powiedział nasz gość, właśnie między innymi Istmo de Tehuantepec był takim punktem, gdzie te kultury gdzie cały ten handel, gdzie te dwa światy spotykały się, świat europejski i świat azjatycki, oczywiście z domieszką świata autochtonicznego, o którym wspomnieć należy. No i tak naprawdę tutaj trzeba powiedzieć również o tym, że to był teren, który być może, gdyby miał troszkę więcej szczęścia albo pecha, mógłby być zupełnie innym miejscem. Dlaczego? Powiedziałem tutaj, że Istmo de Tehuantepec to jest miejsce, najwęższe miejsce, jeżeli chodzi o Meksyk, pomiędzy obydwoma oceanami. Pojawiły się w historii projekty budowy kanału. Tak jak mamy w tej chwili kanał panamski, w XIX wieku pojawiły się projekty północnoamerykańskie, projekty, które miały na celu właśnie budowę kanału pomiędzy obydwoma oceanami. Tak się nie stało. Czy to dobrze, czy źle, to już powiedzmy tutaj można o tym mówić. Natomiast mówiąc o historii, też warto wspomnieć o bitwie pod Juchitán. Bitwie, która również związana jest z latami 60. XIX wieku i interwencją francuską w Meksyku. Wszyscy wiedzą dokładnie o bitwie pod Pueblą 5 maja 1863 roku. Mało kto natomiast wie, że 3 lata i 4 miesiące później, to znaczy dokładnie 5 września 1866 roku, miała miejsce bitwa pod Juchitán właśnie w stanie Oaxaca na Istmo de Tehuantepec. Bitwa, która również jest bitwą wygraną, w której Meksykanie wygrali z wojskami interwencyjnymi, wojskami francuskimi. Tyle, jeżeli chodzi o historię, natomiast oczywiście mówiąc o historii Istmo de Tehuantepec, tak naprawdę mamy tutaj wpływy i to wszystko, co się dzieje, co się działo w Meksyku, czyli rewolucje, czyli czasy porewolucyjne, to również przełożyło się na miejscową kulturę i na miejscową sztukę. Może powiedzmy tak, bo te wpływy są ogromne. To są wpływy nie tylko Indian, nie tylko Zapoteków. To są wpływy również z innych części Meksyku, to są wpływy również z Hiszpanii. Jednym z takich przykładów tutaj na poparcie tej tezy jest ubranie. Jeżeli sobie spojrzymy na tradycyjny strój kobiecy przede wszystkim z Istmo de Tehuantepec, zobaczymy, że jest to jeden być może z najpiękniejszych w ogóle strojów tradycyjnych, jeżeli chodzi o Meksyk, w ogóle o całą Amerykę Łacińską, a można byłoby nawet zaryzykować, że w całym świecie przepięknie zdobione części ubrania, to są suknie rozmaite, to są wszystko jedno, co ono. W każdym razie trzeba po prostu sobie wpisać, że tak powiem, tradycyjny strój oaxakański właśnie z Istmo de Tehuantepec i zobaczyć przepiękna feria kolorów, projektów tak naprawdę rozmaitych i również pomysł, inspiracja na sztukę. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli spojrzymy sobie na jedną z ikon sztuki meksykańskiej, czyli Frida Kahlo. Zobaczymy, że Frida Kahlo bardzo często występowała właśnie w stroju pięknym, kolorowym, stroju takim właśnie tradycyjnym. To był właśnie strój, który pochodził z Istmo de Tehuantepec. Zresztą korzenie Fridy Kahlo, przypomnę, że pochodzą również ze stanu Oaxaca. Jeżeli chodzi o ubrania męskie, no troszkę to inaczej wygląda. Taką tradycyjną koszulą męską jest guayabera, którą zresztą nasz gość również tutaj nosi. Guayabera, która też jest taką mieszanką wpływów, bo tradycyjna guayabera raczej jest kojarzona powiedzmy z Yucatanem czy z Kubą. Natomiast guayabera oaxakańska również występuje i również panowie, którzy pochodzą z Istmo de Tehuantepec, tradycyjnie takie koszule noszą. Są zresztą to koszule bardzo, bardzo wygodne, tradycyjne, takie lniane koszule, bardzo wygodne, bardzo przewiewne. No jeżeli będzie Państwo kiedyś czy na Jukatanie, czy w Oaxace, czy powiedzmy w południowo-wschodnim Meksyku, warto się w taką koszulę zaopatrzyć. Co jeszcze, o czym jeszcze warto wspomnieć? Warto wspomnieć o tej inspiracji, tak jak powiedzieliśmy o inspiracji sztuki, bo wspomnieliśmy o Fridzie Kahlo, natomiast tak naprawdę chyba wszyscy ci najbardziej znani artyści związani ze sztuką meksykańską, czyli między innymi Diego Rivera, czyli między innymi Orozco, praktycznie wszyscy oni swego czasu odwiedzili właśnie Istmo de Tehuantepec, które miało również wpływ na ich twórczość. Dlaczego? Dlatego, że mówimy to o troszkę innym Meksyku. O tym takim Meksyku, który inspiruje, który ma swoją taką własną tożsamość, w dodatku bardzo głęboką tożsamość, no i którym rzeczywiście warto się zainteresować. Myślę, że i nasz gość, i ja się troszkę nagadaliśmy, w związku z tym odpoczniemy sobie troszkę.
Kiedy lew wchodzi na lwicę, to zaczyna się akt kopulacji. Dzięki temu powstają małe lwiątka. A kiedy latynos wchodzi na latynoskę,
powstają szczęśliwi ludzie, obywatele Republika Latina.
Usiłowałem wam wytłumaczyć naszym gościom, o co chodzi z tym lwem i lwicą i latynosem i latynoską, ale myślę, że jesteśmy w temacie. W związku z tym zapytałem się naszego gościa wcześniej, czy rzeczywiście to jest tak, że kobiety z Istmo de Tehuantepec są znane jako brujas, a panowie jako brujos, czyli że panie są wiedźmami, a panowie są czarownikami. Czy to jest rzeczywiście prawda, czy to nie jest prawda? Bo no, różne opinie, powiem szczerze, słyszałem. W związku z tym chciałbym was, jako że tak powiem, no, osoby, które bardzo związane są z tą częścią Meksyku, zapytać o wasze zdanie. Si estamos hablando de México y las relaciones entre mujeres y hombres, me gustaría hacerles la pregunta, si eso es verdad que las mujeres de Istmo son las brujas y los hombres son los brujos, como la gente que viene de allá y que tiene mucho contacto. ¿Quién le gustaría contestar?
Pues yo creo que yo, ¿verdad? No, bueno, no creo. No existe, pero lo que sí es que sí ha habido muchos estudios antropológicos que han ido a ver el fenómeno de la relación entre el hombre y la mujer en esa comunidad, en Juchitán en específico, porque muchos lo han llamado matriarcado, ¿no? Y, pero lo que existe realmente y que sí es una verdad es una igualdad, y no solamente entre el hombre y la mujer, sino también entre los homosexuales, que somos tres familias que vivimos y convivimos como comunidad en ese espacio, ¿no? Yo creo que eso lo hace también un lugar, pues, importante, interesante, y que creo que está muy adelante de las luchas que todavía estamos librando, pues, en las grandes ciudades, ¿no? Pero, sin embargo, sí hay tradiciones y sí hay... En ciertos momentos, eso que tú quieres saber.
O sea, si uno está buscando una bruja en el Istmo, va a encontrar una.
Pues mira, nosotros tenemos, hay leyendas, hay mitos, hay cosas. Y hay, por ejemplo, el Bidya. El Bidya es como una especie de nahual, pero solo que la diferencia es que el Bidya en Juchitán es el hombre que puede transformarse en animal y regresar, ¿no? Yo me acuerdo de niño, en la esquina de mi casa, siempre había un marrano. Un marrano que cuando yo pasaba con mi abuela caminando, ella me decía que tuviera cuidado porque ese que estaba en esa esquina era un Bidya. Pero además siempre estaba todos los días a una hora específica en el mismo sitio.
Un marrano. Un cerdo.
Un cerdo. Bueno, eso existe y eso es parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, si tú quieres saber si hay brujos o brujas, sí hay.
O sea, hay que tener cuidado.
Pero no es una forma de entender a mi pueblo. Mi pueblo es un lugar donde entendimos.
Pura curiosidad. No dobrze, zapytałem się naszych gości, czy rzeczywiście to jest tak, że kobiety uważane są, miejscowe kobiety z Istmo de Tehuantepec uważane są za wiedźmy, a panowie za czarowników. Nie do końca tak jest, bo rzeczywiście jest bardzo dużo mitów, bardzo dużo legend na ten temat. Natomiast to, co trzeba powiedzieć też, że Istmo de Tehuantepec jest takim, można powiedzieć, bardzo ciekawym rejonem, bardzo ciekawą częścią Meksyku, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, społeczne relacje damsko-męskie, dlatego że w wielu miejscowościach bardzo silny jest matriarchat, czyli ta władza, powiedzmy, kobiet, które może nie do końca rządzą miejscowością, natomiast powiedzmy rzeczywiście wiele spraw, tak naprawdę powiedzmy bez konsultacji z kobietą niczego załatwić się nie da. Rzeczywiście mamy tutaj równość płci nie tylko między kobietą a mężczyzną, ale również na przykład prawa osób homoseksualnych też są respektowane. Wracając do tych mitów i legend, warto tutaj wspomnieć o takim bycie, które się nazywa Bidya. Bidya to jest osoba, człowiek, który może zamienić się w zwierzę i z powrotem ze zwierzęcia powrócić w formę ludzką. I na przykład tak jak tutaj mówił Demian, że jako dziecko na przykład kiedyś tam gdzieś tam przechodził sobie ulicą, zobaczył jakiegoś wieprzka i babcia powiedziała, słuchaj, uważaj, bo to tak do końca nie jest wieprzka. W związku z tym lepiej na to zwierzę uważać. To tyle, jeżeli chodzi o Ismo de Tehuantepec. Zostały nam 3-4 minuty, w związku z tym chciałbym zapytać się was, tym razem wszystkich, nie tylko Demiana, bo wystawa Krwią i Ogniem to nie jest jedyny projekt tutaj w Polsce, w której jesteście zaangażowani. I czy już teraz, czy w najbliższej przyszłości coś z Meksyku będzie można jeszcze zobaczyć? Me gustaría eso para acabar nuestra emisión, me gustaría preguntarlos de los planes, porque la exposición a Sangre y Fuego no es solamente la única que podemos ver o que vamos a poder ver en Varsovia, en Polonia. ¿Qué más podemos? ¿Quién quiere decir? Gabriel.
Sí, bueno, pues fascinante escuchar al maestro Demián Flores hablar de su geografía y de sus costumbres. Y bueno, hay que, ya dijiste lo de A Sangre y Fuego, que está aquí en el espacio de la Fundación Juan Soriano. Y hay que recordar que Juan Soriano es un artista mexicano que forma parte del movimiento surrealista original, porque lo integran los artistas surrealistas, los directores del movimiento surrealista. En el momento donde el surrealismo está pasando, van a México y integran a tres artistas en la última, posiblemente la última gran exposición de surrealismo en París. Y uno de ellos es Juan Soriano, por supuesto es Frida Kahlo y por supuesto también es Manuel Álvarez Bravo. Entonces, conocemos un montón de cosas de la cultura juchiteca, pues gracias a estos tres representantes pilares, ¿no? Pero en términos generales, creo que nuestro conocimiento del Istmo se detuvo ahí, y un gran actualizador de prácticas técnicas y azares de la cultura de ahí puede ser Demián, pero en realidad pues su obra no solamente se condensa al Istmo, en realidad es un pensador global, es un pensador internacional que lleva 25 o 30 años más de carrera. Yo lo conocí en la escuela en el año 94 y bueno, pues se centra como en unas cosas muy particulares, pero de ahí va, él pasa al plano más general, ¿no? Entonces, allá hay una operación reversa que también de la que hay que hablar. Y bueno, pues yo estaba, siempre lo he conocido, lo quiero un montón. He sido su residente en su programa en Oaxaca. Y de repente estaba yo el año pasado en México, en mi residencia curatorial. Yo manejo una pequeñísima residencia curatorial, muy modesta, que pagan los coleccionistas de arte. No es nada institucional, sino más bien algo muy privado y muy personal. Y estaba el polaco Jacek Sosnowski, que es el director y curador de la Galería Propaganda. Él fue el invitado ese año. Hemos tenido a Jonathan Habib Engvist, hemos tenido a varios invitados internacionales, principalmente del contexto nórdico, de los países bálticos y ahora Polonia. Y pues lleva años funcionando, es algo muy modesto, como digo, pero contribuye quizá a producir conocimiento. Y Jacek entró a la librería del Museo de la Universidad, del Museo de Arte Contemporáneo Universitario, y vio los libros de Demián y pues regresó conmigo y me dijo, oye, vi algo que me llamó mucho la atención, que es Demián Flores, y inmediatamente hablé con Demián y me dijo, oye, pues casualmente voy a ir a Polonia al espacio de Juan Soriano.
Entonces, ¿qué podemos ver eso si estamos hablando de los planes?
Sí, bueno, está la exposición A Sangre y Fuego en el espacio Juan Soriano. Va a haber una exposición colectiva en Propaganda en septiembre y va también a haber una exposición grupal en el Museo Etnográfico de Varsovia, que van a tener piezas del maestro Demián Flores, por supuesto.
Estamos hablando de septiembre.
Sí, todo va a pasar alrededor de la tercera semana de septiembre y va a quedar por lo menos 60 días.
No dobrze, w takim razie, co możemy powiedzieć, ponieważ czas nasz już dobiega końca. Ja już nie będę mówił wszystkiego, co powiedział Gabriel, bo tłumacząc wszystkiego słowo po słowie, no to troszkę nam czasu już zabraknie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedział. Tak naprawdę warto zobaczyć, odwiedzić. Jeszcze raz zapraszamy do odwiedzenia ogrodu rzeźb Juana Soriano, nie tylko ze względu na pracę naszego gościa Damiana Floresa, natomiast również na, ze względu na pracę Juana Soriano, czyli rzeźby Juana Soriano, tak naprawdę jednego z głównych przedstawicieli surrealizmu meksykańskiego obok Frida Kahlo czy Manuela Alvareza Bravo. Dzięki panu Markowi Kellerowi, który jest no, kustoszem, takim jak gdyby no, opiekunem tego miejsca i który no, bardzo swego czasu przyjaźnił się z Juanem Soriano. Tak naprawdę jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie rzeczywiście pracę tego wybitnego artysty można znaleźć i po prostu zobaczyć, nawet podejść, zobaczyć, no, mówiąc brzydko, pomacać i cieszyć się nimi. Także to jest na pewno jedno z tych miejsc, natomiast zapraszamy również, ponieważ tak, ta wystawa będzie trwała do września. We wrześniu z kolei rozpocznie się kolejna wystawa, tym razem w Galerii Propaganda. Tutaj warto wspomnieć o opiekunie tej galerii, panu Jacku Sosnowskim, który zafascynował się pracami naszego gościa, czyli właśnie Damiana Floresa i który powiedział, że no kurczę, tak musi być, że po prostu musimy też kolejną wystawę zrobić i rzeczywiście we wrześniu w Galerii Propaganda prace zbiorowe Damiana Floresa i nie tylko Damiana Floresa, również innych twórców meksykańskich będzie można zobaczyć we wrześniu i październiku. Oczywiście będziemy was informować na ten temat. Mówimy tutaj o trzeciej dekadzie września. Również w tym samym czasie warto będzie wybrać się do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, żeby również obejrzeć prace współczesnych twórców meksykańskich, w tym Damiana Floresa, ale również i innych twórców. Coś jeszcze? Algo más?
Sí, bueno, todo es en el contexto, todo lo de septiembre va a ser en el contexto del Warsaw Gallery Weekend, que ha tomado mucha fuerza últimamente, y también no olvidar que desde mañana hasta el viernes hay un taller precisamente en el espacio de la Galería Propaganda, en la calle Foxal número 11, donde va a estar Damian haciendo una pieza muy interesante que él tiene que contarnos.
No dobrze, w takim razie, jeżeli mówimy o najbliższych dniach, warto wybrać się właśnie do Galerii Propaganda na ulicę Foxal 11, żeby wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Damiana. ¿Qué tipo de los talleres son?
Bueno, mañana empieza la Galería Propaganda a las 10 de la mañana. Todavía creo que hay algunos lugares, por si hay alguna gente interesada. Se pueden inscribir, yo creo que por la plataforma de la Embajada de México. Que
y también
es,
a la Galería Propaganda. ¿No? O por la Galería
Propaganda. Y bueno, pero no solo que se inscriban, o pueden también darse una vuelta. Con gusto los vamos a recibir para que vean un poco el proceso. Y bueno, pues ya verán en septiembre próximo la pieza. Pero bueno, a mí sí me gustaría aprovechar que también aquí nos visita Diego Rodarte, que es un artista pintor mexicano. Él va a estar también colaborando en el taller y pues nada más quisiera terminar, bueno, agradeciendo obviamente a la Galería Propaganda, a la Embajada de México, ¿no? Y a la Fundación Juan Soriano y darle la palabra a Diego para que hable un poquito sobre el por qué también está aquí.
Un minuto, por favor.
Buenas noches. Bueno, yo he tenido algo que ver con el espacio de la curtiduría, que es, como muchos saben, es el espacio de arte independiente fundada por el maestro Damián Flores. Fui la primera generación de intercambios que tuvo la curtiduría con Art Division en Los Ángeles. Pues estoy como muy agradecido, me siento muy feliz de poder participar y ser parte, ¿no?, una pequeña parte de la curtiduría. También he hecho litografía, grabado, y bueno, creo que para mi carrera es bastante importante la curtiduría, ¿no? Obviamente esto nace de una amistad que tengo y un profundo respeto que tengo por el maestro. Y pues nada, simplemente mañana vamos a estar ahí. Esto se conjunta con un proyecto que yo tengo aquí en Varsovia y pues bueno, se pusieron las cosas para que poderle asistir al maestro durante su taller con la Galería Propaganda. Y pues nada, ahí los esperamos y pues aquí estamos. Gracias.
Dobrze, w takim razie ja tylko bardzo krótko powiem to, co powiedział Gabriel, Damian i Diego. Zapraszamy do Galerii Propaganda na warsztaty z Damianem i z Diego. Galeria Propaganda, przypomnę, Foxal 11. Jeszcze podobno są wolne miejsca jutro od godziny 10, ale również w inne dni warto zajrzeć na stronę Ambasady Meksyku, która jest tak naprawdę takim głównym promotorem wizyty naszego gościa. I to właśnie gospodarzem wizyty naszego gościa i to dzięki właśnie ambasadzie Meksyku, której bardzo dziękujemy w tym momencie. Przede wszystkim bardzo dziękujemy również Paulinie Grubiak, która opiekuje się naszym gościem i która umożliwiła zresztą ten dzisiejszy wywiad. Dzięki ambasadzie będzie można wziąć udział w warsztatach. Zapraszamy, wejdźcie sobie na profil facebookowy Ambasady Meksyku w Polsce. Opowiemy też o projekcie La Curtiduria, o którym wspominał Diego, czyli tym takim jednym z dzieci, instytucjonalnych dzieci Demiana. No i w zasadzie to tyle. Troszkę żeśmy przedłużyli. Przepraszamy. Na sam koniec przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli Demian Flores, Diego
Rodarte,
Gabriel
Mestre
i pani, która nam nic nie mówiła, ale bo powiedziała o czarnych dziurach, ale to dzisiaj dzisiaj o tym nie będziemy mówili. Bardzo wam dziękuję. Le gustaría saludarla a alguien? Si le gustaría saludarla a alguien.
A la mamá, por supuesto, a las hermanas. A las hermanas de los otros.
A la comunidad habla hispanohablante.
Exactamente.
Czyli to właśnie nasi goście pozdrawiam koma. Pozdrowić a mi me gustaría. A mi me gustaría saludarle muy cordialmente a mi querida amiga mexicana de Istmo, de Oaxaca, una costeña, Tania Patricia Rojas Castellanos. Te mando mucho beso y abrazo i ya. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję Piotrkowi, który nas dzisiaj realizował. Bardzo dziękuję wszystkim wam za wysłuchanie naszej dzisiejszej audycji. Zapraszamy was do Ogrodu Rzeźb Juana Soriano na wystawę prac naszego gościa. Zapraszamy we wrześniu również do Galerii Propagandy. Zapraszamy również na warsztaty do Galerii Propaganda. Tyle na dzisiaj. Zapraszamy również za chwileczkę Kowalscy. To tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Mucha gracia. Todo lo mejor para la semana que viene. Buenas noches.
En una noche de luna, Naila lloraba.